Rozpoczęło się ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu. Kto znajdzie się w trzecim etapie? Listę kandydatów dopuszczonych rozpoczęto od nazwiska Luigi Carocci, a więc to niestety nie Łukasz Byrdy, stąd też z tego wnioskuję, iż nasz poznański pianista nie znalazł się w trzecim etapie konkursu, ale w trakcie audycji podamy Państwu jeszcze dokładną listę. Natomiast teraz odwiedziłam dzisiaj Łukasza Byrdego i przede wszystkim profesora Waldemara Andrzejewskiego oraz Joannę Marcinkowską w Poznańskiej Akademii Muzycznej.
Gość Radia Merkury.
Pan profesor Waldemar Andrzejewski, pani doktor Joanna Marcinkowska i Łukasz Byrdy. Rozmawiamy w poniedziałek wieczorem. Jest po godzinie 18, a więc niewiele czasu nas dzieli od ogłoszenia rezultatów, no ale wydaje mi się, że jest to doskonała okazja, panie profesorze, żeby trochę powspominać, który to dla pana konkurs z pana wychowankiem i z tymi nerwami, które się pewnie przeżywa w czasie takich występów.
No tak, było już kilka konkursów, tak jak pamiętam, bo nie było tych wychowanków tak wielu, było ich pięcioro, jak dotąd. To znaczy Łukasz jest szósty. Myślę, że jeżeli mi zdrowie dopisze, że nie jest ostatnim. Chociaż teraz już pałeczkę przejmuje tutaj pani doktor Joanna Marcinkowska, tutaj bardzo intensywnie ze mną współpracująca i tak właściwie wspólnie Łukasza prowadzimy do tego konkursu, który aktualnie biegnie.
Jaki ten krok w przygotowaniu konkursu jest zawsze taki najbardziej odpowiedzialny?
Nie jest to komfortowa sytuacja, kiedy dokonujemy wspólnej zresztą decyzji o udziale w konkursie, ale naturalnie, że najważniejsze jest to, żeby kandydat przede wszystkim chciał. Drugie, żeby ta chęć jednak szła w parze z jego możliwościami, bo niestety jest wielu takich studentów, którzy bardzo by chcieli i mi się wydaje, że mogą się pokazać w tak poważnym konkursie, no ale to jest nadmierny optymizm i wtedy odwieść ich od tego, no nie tyle, że jest trudno, ale jest mało sympatyczna rola pedagoga, bo musi po prostu bardzo dokładnie, nie owijając bawełnę, a jednocześnie nie urażając, powiedzieć, że jeszcze nie ten czas, prawda, że jeszcze trzeba się uczyć. No, Łukasz już od dłuższego czasu myślał o konkursie chopinowskim. Jak przyszedł do Poznania i zaczął studia u mnie, początkowo jako uczeń, a później student, mieliśmy oboje, a obecnie już we troje, tą świadomość, że może nie tyle u mety, u końca, bo przecież można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie dopiero początek takich wielkich konkursów, będzie konkurs chopinowski. I to było jego pragnienie, też poparte predyspozycjami, nie tylko wirtuozowskimi, nie tylko biegłością, nie tylko dobrym aparatem wykonawczym, ale też i wrażliwością, no i przede wszystkim pracowitością, bo muszę tu powiedzieć, że Łukasz według mojej oceny należy do studentów rzeczywiście nie tylko ambitnych, nie tylko uzdolnionych, ale pracowitych.
No cóż, panie Łukaszu, jeżeli chce się dostać do konkursu chopinowskiego przy takiej stawce, jaka była, zresztą rozmawialiśmy wtedy po eliminacjach, to chyba się nie da inaczej.
Nie, rzeczywiście w dzisiejszych czasach rzeczywiście jest bardzo dużo dobrych pianistów, wręcz świetnych pianistów, bym powiedział, i tutaj szczególnie wiadomo, pianiści urodzeni w Azji, teraz często studiujący w różnych innych ośrodkach na świecie, często w Stanach Zjednoczonych również, co widać na konkursie chopinowskim, ponieważ jest wielu naprawdę świetnych pianistów właśnie z Azji. No i żeby w jakiś sposób dotrzymać kroku temu rozwojowi pianistyki, który w tym momencie można zaobserwować, no trzeba bardzo dużo pracować i starać się rozwijać w jak najlepszy sposób.
Pan jak dokonywał wyboru tego programu? Paleta chopinowskich utworów duża, trzeba dobrać je do swojej wrażliwości, do swojej techniki, do tego, co się ma najlepszego chyba.
Oczywiście tak. No, tak jak profesor powiedział, my już od dłuższego czasu myśleliśmy o konkursie chopinowskim i tych konkursów takich profilowanych, wręcz chopinowskich, właśnie innych niż ten w Warszawie, było już dużo wcześniej. Także tego repertuaru chopinowskiego miałem przed samym już takim ostatecznym postanowieniem, że wezmę udział w konkursie dosyć dużo. Również te utwory, które tutaj grałem zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie, to też w dużej mierze mój wybór. Te utwory lubię, chciałem je grać, także też często były sprawdzone na scenie i wiedziałem o tym, że mogę je zagrać dobrze. Także w ten sposób zostało to wszystko ułożone.
Zwróciłam uwagę przy rozmowie z Adamem Rozlachem, że pan lubi takiego zdecydowanego Chopina, mam wrażenie. Pan potrafi być lirykiem, ale potrafi pan być bardzo charakterystyczny, czy to w polonezach, czy w innych dużych formach.
Tak, rzeczywiście. No, ja niedawno na pytanie któregoś z dziennikarzy, teraz sobie przypominam właśnie, że powiedziałem, że nie lubię Chopina, który jest w jakiś sposób zniewieściały, ale często takie interpretacje się pojawiają. Może moje podejście do Chopina jest dosyć męskie, też nie we wszystkim, bo między innymi na przykład grałem teraz w drugim etapie baladę F-moll, która uważam, że ma dużo wątków, no, których nie można zagrać w zbyt jakiś męski, brutalny sposób.
No, trzeba być lirykiem w Chopinie.
Tak, tak jest, oczywiście. I cała muzyka zresztą Chopina na tym liryzmie się opiera. Także może i są to duże tutaj wątki właśnie takie męskiego podejścia, aczkolwiek no nie w 100%.
Słuchamy Łukasza Byrdego. Student Poznańskiej Akademii Muzycznej niestety nie znalazł się w gronie pianistów, którzy wystąpią w trzecim etapie konkursu chopinowskiego, ale muszę przyznać, że tak czy tak jestem pełna uznania dla pianisty, który przeszedł przecież bardzo dużo już od momentu, kiedy zgłosił się jako jeden z ponad 400 kandydatów do konkursu. Zagrał potem przesłuchania pierwszy i drugi etap, a koło mnie pani Magda Kajszczak. Pani Magdo, kto z Polaków znalazł się w trzecim etapie?
Do trzeciego etapu zakwalifikowało się 3 kandydatów z Polski. Jest to pan Łukasz Krupiński, Krzysztof Książek i pan Szymon Nering.
Gratulujemy tym, którzy zagrają dalej. My pod koniec audycji jeszcze dokładnie państwu powiemy, ilu reprezentantów z danych państw znalazło się w trzecim etapie konkursu. A teraz powracamy do spotkania w Poznańskiej Akademii Muzycznej z profesorem Waldemarem Andrzejewskim, dr Joanną Marcinkowską i Łukaszem Byrdym. Dzięki uprzejmości programu Drugiego Polskiego Radia mamy dla państwa nagrania Łukasza Byrdego z drugiego etapu konkursu. Oto walc Astur z opusu 42.
się krystalizuje interpretacja? Na pewno w dzieciństwie słuchał pan wielu chopinowskich nagrań, różnych pianistów, no ale w pewnym momencie pojawia się chyba taka decyzja, teraz ja sam chcę coś tymi utworami przekazać.
Zawsze staram się, pracując nad no nie tylko Chopina, jakiegokolwiek kompozytora, żeby odnajdywać w nich te rzeczy, które dla mnie są interesujące, to ja bym chciał w jakiś sposób uwydatnić, pokazać słuchaczowi. Nie wzoruję się na jakichś wykonaniach, nie staram się kopiować czegoś od innych wybitnych pianistów. Oczywiście jako źródło jakiejś inspiracji czy obserwacji tego, co można zrobić z danym utworem, to jest to bardzo cenne, żeby posłuchać sobie różnych innych osób. Aczkolwiek zawsze staram się to w jakiś sposób sam szukać i sam jak najpiękniej pokazać to, co chcę słuchaczom.
Asiu, ty grałaś w konkursie chopinowskim. Wiesz, jak smakuje wejście na estradę. Wiesz, co oznacza Filharmonia Narodowa. Byłaś na trzecim etapie, na drugim etapie Łukasza. O, może to będą dobre słowa. I co przeżywałaś w tym momencie?
Był to dla mnie duży stres. Jeśli mam porównywać, kiedy sama gram, wychodzę na estradę, a kiedy słucham studentów, uczniów i zależy mi na tym, żeby wypadli jak najlepiej, to oczywiście jest to dla mnie nieporównywalnie większy stres niż kiedy wychodzę na estradę i właśnie sama gram, ponieważ można powiedzieć, w tym czasie, kiedy gram sama, jestem zajęta bardziej sobą, swoją grą. Troszeczkę miałam takie dwa w jednym w przypadku pierwszego etapu Łukasza, ponieważ tak się złożyło, że graliśmy praktycznie o tej samej porze. On wychodził na Estradę Filharmonii Narodowej na pierwszy etap, a ja na Estradę Filharmonii Poznańskiej, inaugurując sezon prosymfoniki. Także było to dla mnie jedyne w swoim rodzaju doświadczenie.
Ominął się ten stres bezpośredni z tytułu gry Łukasza?
Ja myślę, że nie ominął. Właśnie miałam praktycznie trzy w jednym. Stres i koncentracja oczywiście ze względu na swoje granie. Stres dotyczący właśnie świadomości, z czym musi borykać się Łukasz w tym samym momencie. No i oczywiście starałam się jak najbardziej szczerze i emocjonalnie zagrać, aby te emocje, które sama przeżywałam w trakcie grania koncertu Griega, nazywanego zresztą Chopinem Północy, przekazać te ileś 300 kilometrów mniej więcej dalej do Filharmonii Narodowej telepatycznie.
No a drugi etap?
Drugi etap miałam okazję już słuchać na żywo i muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy Łukasz rozpoczął balladę F-moll, uspokoiłam się. Po prostu zaczęłam go słuchać już nie jako pedagog, ale po prostu jako słuchacz, który daje się wciągnąć w to piękno muzyki. Naprawdę przepięknie rozpoczął i dalej było równie bardzo dobrze, także miałam z powodu jego występu bardzo dużą satysfakcję.
Tak, bo ten występ, panie Łukaszu, tu w Warszawie, to jest prawie, że kamera na dłoniach, to jest las mikrofonów, to jest na początku w każdym razie groźnie wyglądające otoczenie, a potem chyba jak się zaczyna grać, to człowiek już się skupia na samej muzyce.
Powiem szczerze, że kamery i mikrofony nie są aż takie groźne i mnie wbrew pozorom rozluźniają. Znaczy trochę mnie to śmieszy, że co się dzieje przed drzwiami tam na estradę w Filharmonii Narodowej. Śmieszy nie w takim sensie pejoratywnym, ale jest to dosyć zabawne w sumie. Nie zawsze to się, znaczy właściwie rzadko się bardzo zdarza, żeby było tak duże zainteresowanie mediów. Okazało się, że mi to absolutnie nie przeszkadza i nie dekoncentruje. Myślę, że najgorsze momenty są jeszcze przed samym wejściem w ogóle do budynku Filharmonii Narodowej. To jest pewnego rodzaju taka świadomość tego, że no, trzeba dobrze zagrać, bo rzeczywiście no, wszyscy tego słuchają i sam dużo pracowałem, także byłbym bardzo zły na siebie, gdybym zagrał źle. Jest pewnego rodzaju presja i od samego siebie, i od otoczenia, i trzeba się z tym zmierzyć. Ale właśnie już w samym budynku Filharmonii, kiedy już tam schodzę na dół, jest taki pokój przed wejściem na scenę, w którym wszyscy soliści na 10 minut przed graniem właśnie przebywają. Tam już zazwyczaj jestem bardzo spokojny i już wchodząc na scenę zresztą też.
Szkoda, że pan Łukasz Byrdy nie zagra w trzecim etapie konkursu, ale ja gratuluję młodemu pianiście. Mimo wszystko tak dużych osiągnięć i dwóch bardzo udanych występów w pierwszym i drugim etapie. Tym razem na konkursie chopinowskim nie chodziło o to, że ktoś gra źle, tylko stawka była i jest bardzo, bardzo wygórowana i wysoka. Oto jak Łukasz Byrdy gra Andante Spianato i Wielkiego Poloneza Brion Estur z opusu 22 i przypominam, że te nagrania otrzymaliśmy dzięki uprzejmości programu Drugiego Polskiego Radia.
Panie Łukaszu, a wybór fortepianu, no bo też ta sprawa związana z historycznością Chopina, no wszystkich to fascynuje, na jakich fortepianach mógł grać Chopin, na jakich gracie wy państwo. Pan zdaje się wybrał Yamahę, prawda?
Tak.
Tak ten dźwięk panu najbardziej odpowiadał?
Byliśmy z profesorem na wyborze fortepianu. Fortepiany były cztery. Prawdę mówiąc, ja usiadłem do Steinwaya i do Yamahy, bo takie mieliśmy założenie, żeby wybierać tylko między tymi dwoma fortepianami. Obydwa są świetnymi instrumentami. Mi bardziej odpowiadał dźwięk Yamahy i był on, przynajmniej w naszym, moim profesora odczuciu, jaśniejszy, bardziej taki przejrzysty, selektywniejszy, stąd też właśnie wybór. Co znaczy, że Steinway jest zły, też jest fantastycznym fortepianem. Myślę, że to już właściwie nawet nie fortepian, a już to jest kwestia pianisty, jak fortepian zabrzmi na sali.
No tak, panie profesorze, pan jest takim drugim uchem Łukasza także.
Przy wyborze fortepianu Janny nie było, bo była tutaj zajęta swoją działalnością koncertową, a ja już musiałem wziąć to na własne barki, na własną odpowiedzialność, ten wybór. Oczywiście, że wszystko zależało od Łukasza. Chodziło o to, żeby wybrał ten instrument, na którym się będzie dobrze czuł. Ja nie patrzyłem, jakie to są marki. Z daleka nie widziałem. Nie zakładałem okularów, żeby nie widzieć, żeby się nie sugerować, bo wiadomo, marka Steinwaya jest szalenie tutaj zawsze taka narzucająca decyzję czasami. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Steinway się bardzo sprawdza w toku konkursu. Nawet muszę powiedzieć, kto wie, czy on lepiej nie wytrzymuje niż Yamaha obecności publiczności, bo instrument w pustej sali brzmi inaczej, a w spełnionej też. I coś jest dziwnego i pięknego jednocześnie u Steinwaya, że on znakomicie, że tak powiem, zachowuje się podczas obecności publiczności. Nic nie traci ze swojej barwy. Wybraliśmy Yamahę, ponieważ w danym momencie wydawało się, a nawet byłem pewien, że ona brzmi pod palcami Łukasza rzeczywiście najlepiej. Ale nie wiem, czy w sytuacji publiczności akurat Steinway nie zabrzmiałby lepiej. Tego już nie będziemy sprawdzali, bo nie będziemy zmieniali oczywiście instrumentu, jeżeli, co daj Boże, Łukasz przejdzie dalej w konkursie. Ale w każdym razie wybór fortepianu jest bardzo ważny, ale nie najważniejszy, bo na każdym z tych czterech podstawowych instrumentów można pięknie grać. Te drobne różnice w świetnie przygotowanych fortepianach nie są decydujące. Decydujące jest wręcz tego, który gra, jego perfekcja również techniczna, bo bez perfekcji właśnie wykonawczej nie ma mowy o wielkiej sztuce, o wielkiej interpretacji.
A teraz bym państwa zapytała, pedagogów, czym Łukasz was na konkursie i podczas przygotowań do konkursu najbardziej zaskoczył?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że można powiedzieć, że myśmy w toku przygotowań dokonywali takich rozmaitych prób ujęcia poszczególnych fragmentów, czy nawet ujęcia całościowego utworu, grając też na różnych instrumentach, analizując to, że właściwie wszystko, cokolwiek się mogło zdarzyć tam na sali, w jakiś sposób miało swój już początek w tym toku przygotowywania. Czy były jakieś momenty, które szczególnie zaskoczyły? Trudno mi powiedzieć, bo na przykład bardzo pięknie Łukasz rozpoczął z takim spokojem, tak mądrze zaczął grać jeden z najpiękniejszych utworów Chopina, baladę F-moll, prawda? Ale to też było wkalkulowane. O takim początku żeśmy myśleli, prawda? Więc jeżeli to było coś dobrego, to właśnie to miało być. A jeżeli było coś gorszego, niż by mogło być, to wolałbym o tym w tej chwili nie mówić.
A Asiu, dla ciebie?
Mi Łukasz w toku przygotowań zaimponował tą niesamowitą wytrzymałością estradową, ponieważ tak się złożyło, że Instytut Fryderyka Chopina bardzo mocno się opiekował, koncertowo zwłaszcza, uczestnikami i tą tak zwaną oficjalną ekipą chopinowską, więc naprawdę bywały momenty bardzo drastyczne. Bywało, że na przykład w Mediolanie występował kilka dni pod rząd, trzy razy dziennie i doskonale to wytrzymał. Teraz w ostatnim czasie przygotowań we wrześniu była sytuacja, gdzie jednego dnia grał koncert Chopina z orkiestrą, inaugurując festiwal Chopin w barwach jesieni w Antoninie. Następnego dnia w Opolu bodajże grał z orkiestrą Andante Spianate Wielki Polonez z Dur. Następnego dnia w Pruszkowie, tak, grał recital fortepianowy, a następnego dnia, i to jeszcze To był ten pierwszy koncert, to była niedziela o 12:00, grał w Żelazowej Woli. Następnego dnia w poniedziałek miał wolne, a następnego dnia grał pełen recital u nas w Poznaniu w auli uniwersyteckiej. I wytrzymał to znakomicie, także ja jestem pełna podziwu, wzruszona i niezwykle usatysfakcjonowana, że był w stanie to wszystko wytrzymać, przygotować się w taki sposób. No i to zresztą znalazło swój znakomity rezultat na Estradzie Filharmonii Narodowej i mam nadzieję, że będzie mógł tam jeszcze wrócić.
Wpadł pan wczoraj do Warszawy, bo chciał sobie pan jeszcze zagrać to, co ewentualnie przed panem.
Tak, byłem w Warszawie dzięki zaproszeniu tutaj osób z Instytutu Rosyjskiego. Miałem przyjemność zagrać program trzeciego etapu konkursu, więc wszystko wskazuje na to, że jestem na ten etap gotowy. Najprawdopodobniej, gdybym miał go grać, to będzie dobrze.
To przejście przez te sita. No bo najpierw 160 wybranych, potem z 80, teraz jest pan w gronie 40. To też chyba budzi satysfakcję, że się już udało mimo wszystko tak daleko zajść.
Tak, no ja byłem bardzo zadowolony z tego, że w ogóle mogę być w konkursie i że do tego konkursu się dostałem, tym bardziej, że już ten etap właśnie, o którym pani wspomniała, pierwszy płytowy, był dosyć trudny do przejścia, biorąc pod uwagę 450 pianistów, którzy nadesłali swoje nagrania. Tak zupełnie szczerze mówiąc, to każdy kolejny etap, który bym grał, no w tym sytuacji to już drugi, który zagrałem, jest dla mnie tylko no, powodem do dużej satysfakcji, ale no, nie jest czymś planowanym. No, ja nie startowałem w konkursie oczekując sukcesu, no, po prostu chciałem grać jak najlepiej i myślę, że no, już nawet gdybym odpadł w pierwszym, byłbym i tak zadowolony, że w nim byłem.
No ale mamy jeszcze przed sobą wyniki do trzeciego. Panie Łukaszu, a jak się trzeba psychicznie do tego odnieść? Bo konkurs szopenowski, jeśli chodzi o życie muzyczne Polski, oplata wszystkich w tej chwili. Pan się, zdaje się, skutecznie od tego wszystkiego izoluje. Wraca pan pociągiem z Warszawy do Poznania, zaraz po przesłuchaniach. Nie chce pan w tej atmosferze być.
Staram się jak najmniej uczestniczyć w konkursie szopenowskim. Praktycznie nie słucham konkursu. W Warszawie jestem tylko wtedy, kiedy gram, bo rzeczywiście przebywanie w Filharmonii Narodowej może być dosyć męczące, szczególnie pod względem właśnie psychicznym. To jest po prostu dosyć długi czas, w którym wszyscy ci pianiści, którzy startują, żyją w dosyć dużym napięciu i stresie i jest to bardzo nienaturalne, bo zazwyczaj tak, no, tak nie jest. No, człowiek nie jest stworzony do tego, żeby codziennie funkcjonować w jakimś takim właśnie nerwach i to mało pozytywnych. I do tego wszystkiego, nawet jeżeli sobie chcemy w jakiś sposób się przekonać do tego, że już zagrałem, że teraz już jest właściwie tylko czekanie na wyniki i potem będę się denerwował kolejnym etapem, to tak naprawdę i tak z tyłu głowy czuję się właśnie jakiś taki stres tego, że może akurat będą pozytywne i właśnie będę musiał zagrać i że muszę być na to gotowy i w jakiś sposób taki spięty w sobie. I, no i ta gotowość musi być cały czas, także no jest to męczące. Ja staram się jakoś tak właśnie jak najlepiej w tym wszystkim funkcjonować, żyć, przeżywać każdy dzień tak jakby tego konkursu nie było. No ale koniec końców i tak jestem bardzo zmęczony.
A jak się pan odreagowuje? Włącza pan sobie jakiś fajny film? Szuka pan spokoju na spacerze? Jakie są takie dla pana najcharakterystyczniejsze sposoby rozładowania tego napięcia?
Szczerze mówiąc, nie mam specjalnych jakichś szczególnych sposobów rozładowania napięcia. Ja po prostu staram się funkcjonować tak, jak funkcjonuję na co dzień. I w sumie nie spisuję na kartce rzeczy, które robię każdego dnia, ale myślę, że to są rzeczy, które robi każdy 21-latek. Także normalnie funkcjonuję, ćwiczę sobie, gram na fortepianie, obejrzę czasem trochę telewizji, może jakiś właśnie ten film, jak pani wspomniała, wyjdę na zewnątrz, czy też przyjdę na akademię, na lekcję, to też właściwie jest już biorąc pod uwagę ostatnie miesiące zupełnie normalną rzeczą. Także nie ma nic szczególnego w tym, naprawdę. Staram się żyć po prostu tak, jakbym żył, nie wiem, 5 miesięcy temu.
Wyniki zawsze są wielką niewiadomą, może w tym konkursie bardziej niż w jakimkolwiek z pozostałych, dlatego że jest naprawdę ogromna grupa bardzo wyrównanych produkcji. Tak jak ktoś z komentatorów, nie wiem, to chyba była pani profesor Tarnaska, ile dobrze pamiętam, powiedziała, że tutaj rzeczywiście może się wszystko zdarzyć, bo wszystko jest jak gdyby tak trochę na granicy. Ktoś może przejść, może nie przejść. Nie ma wyraźnych outsiderów, nie ma wyraźnych liderów, chociaż ja bym tam znalazł jedno, drugie nazwisko.
No to może niech pan powie, kto się panu podobał?
No, zaznaczeniem oczywiście, że po pierwsze nie słyszałem wszystkich, po drugie słyszałem w różnych sytuacjach, a więc na żywo w sali Filharmonii i przez radio czy w telewizji, prawda? Ale ogromnie podobał mi się Kanadyjczyk Hamelang, a także Koreańczyk Cho. To znakomici pianiści, ale na pewno przynajmniej takich samych jeszcze jest kilkoro, których nie słyszałem, ale o których słyszałem z ust dość wiarygodnych, że grają świetnie. Ale jest duża grupa naprawdę wspaniałych pianistów. Zresztą trzeba powiedzieć, że wszyscy, którzy po takich preeliminacjach dwustopniowych, bo i poprzez płytowe nagrania i bezpośrednie eliminacje oceniane przez międzynarodowe jury, występują w konkursie, to naprawdę są wyborni pianiści. A teraz tylko chodzi o to, że kto będzie bardziej przekonywujący i jednocześnie będzie miał ten łut szczęścia, który też jest potrzebny w konkursie.
Tym bardziej, że siedzą w tym jury przecież wszyscy ci, którzy w tym konkursie brali udział i na pewno mają sami swoje wspomnienia, prawda?
Oczywiście. Tylko pytanie, czy to pomaga, czy przeszkadza właśnie we właściwej ocenie przez jury. Tym bardziej, że też trudno zdefiniować tak to stwierdzenie właściwa ocena, prawda? Przecież ocena jest zawsze subiektywna. Sama zasiadając już coraz więcej w konkursach właśnie w jury, doskonale zdaję sobie sprawę, jaka to jest kolosalna odpowiedzialność i jak wiele również pozamuzycznych czynników potrafi wpłynąć na tą ocenę w danym momencie. Także naprawdę nie zazdroszczę jurorom.